Nie wiem, chyba ktoś żartuje ze mną, bo w zeszły raz komputer nie działał, a dzisiaj no, obraza nie mam. No, mam nadzieję, że dam radę z moim pomocnikiem, Emilką. A tak, tytuł mojego kazania jest Błogosławieństwo niebios, ale chcę powiedzieć takie krótkie świadectwo, bo u mnie jest inaczej w ogóle inny tytuł. Napisałam Ukryta moc uwielbienia. Ale przyszłam do Emilki wieczorem, mówię, słuchaj, przeczytaj tam, zrób korekty i powiedz mi, co mi tam może być inny jakiś tytuł. I no, nic zdecydowaliśmy. O trzeciej nocy budzi mi Duch Święty i mówi mi tytuł kazania Błogosławieństwo niebios. No zobaczymy, chyba Pan chce dzisiaj coś przeze mnie powiedzieć. Nie tylko dla Was mam to kazanie, a jeszcze dla siebie, bo to wszystko, co przeżywam dzisiaj, napisałam w tej inspiracji. I będę mówić o chwale, wychwalaniu i uwielbieniu Boga dzisiaj. Amen. Gdy w rodzinie rodzi się dziecko, ono nie ma pojęcia o tacie i o mamie. Płacze, prosi cały czas o coś. Rodzice biegają wokół niego, odpowiadają na jego prośby. Gdy dziecko ma już 15-20 lat, podchodzi i przytula się do rodziców i mówi: dziękuję za wszystko. Za wszystko, co wy dla mnie zrobiliście. I to znaczy, że umie docenić miłość i dobroć swoich rodziców. Prawdopodobnie to samo dzieje się z Bogiem. Może zauważaliście, że wszystkie noworodki o wiele częściej doświadczają troskę Boga. Tak, odpowiada na modlitwy częściej. A te, którzy od dawna są w Panu, nie tak często jak noworodki. Cuda, uzdrowienia, odpowiedzi na modlitwy zdarzają się częściej na początku nawrócenia. Ale i tak samo noworodki, chyba ci, którzy mieli dzieci, widzieliście, jak mleko pochłaniają, nie? Tak samo noworodki przyjmują od Boga z taką chęcią wszystko, co On daje. Pan oczekuje, że dziecko urośnie i zacznie rozumieć, jaki jest Bóg. I jeśli w życiu będą doły albo wstrząsy, człowiek już ma zrozumienie, jaki Bóg jest i kim On jest. I osoba mająca tą wiedzę nie płacze już jak dziecko z jakiegokolwiek powodu, a jej postawa pozostaje stabilna. Ponieważ wiele razy widziała, co Bóg robi w życiu innych ludzi i w ją samą. Jeżeli człowiek może być znokautowany okolicznościami lub ma wątpliwości odnośnie miłości Boga, to człowiek jest niedojrzały w duchu i niestabilny. Jeżeli człowiek ciągle zgłasza pretensje do Boga, pojawiają się wątpliwości odnośnie Jego dobroci i miłości, ta osoba nie jest stabilna duchowa. Nadal nie ma pojęcia o Bogu jak o kochającym Ojcu. Wiecie, że wielu ludzi teraz niewierzący mają depresję, mają wątpliwości. badania wykazały, że 90% naszych obaw nigdy się nie spełni. A te 10%, co zostaje, po prostu nie możemy, nie mamy na nich wpływu. I po co te lęki? Problem w tym, że ludzie patrzą na sobie, na siebie, a nie na wielkość Boga. I jeżeli zaczną uwielbiać, modlić się, słuchać Słowa Boże, chwalić Boga, to nie będzie tak. Ale dzisiaj porozmawiamy o chwale i otwartym uwielbieniu Ojca. Podstawą mojego kazania będzie Księga Hioba, pierwszy i drugi rozdział, i teraz będzie Hioba 1:6-9.
Tymczasem pewnego dnia synowie Boży przyszli, aby stawić się przed Panem. Wśród nich przybył też szatan. Skąd przybywasz? Zapytał go Pan. A właśnie krążyłem po ziemi, odpowiedział szatan. Przechadzałem się to tu, to tam. A czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Zapytał dalej Pan i dodał. Tak, nie ma na ziemi drugiego takiego jak on. To człowiek nienaganny i prawy, żyjący w bojaźni Bożej i stronący od zła. A szatan odpowiedział Panu, czy za darmo Hiob żyje w bojaźni Bożej?
Czy za darmo Hiob żyje w bojaźni Bożej? To jest kluczowe pytanie w dzisiejszej inspiracji. Szatan naprawdę tak myśli. Myśli, że to jest niemożliwe, że człowiek dziękuje Bogu, uwielbia Boga nie za darmo. Musi być jakiś zysk, targowanie się z Bogiem. Relacja z Panem jest rozumiana przez szatana w taki sposób. Teraz Hioba 1:10-11. Błogosławisz dziełom jego rąk, lecz wyciągnij tylko rękę. I wtedy Pan powiedział do szatana, oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego samego nie dotykaj. Czyli Bóg próbuje obalić teorię narzuconą przez szatana i udowodnić mu, że miłość Hioba nie zależy od okoliczności. Naprawdę Pan błogosławiał Hioba i ten cały czas chwalił Boga. Każdemu, kto do niego przychodzi, nie wskazuje na siebie, a tylko na Boga. I wszystko, co mam, mówię, wszystko, co mam, pochodzi od Boga. Całe moje zdrowie, mój majątek, wszystko jest od Boga. Patrząc na to, to dobry biznes. Im więcej się czci, tym więcej się uzyskuje od Boga. Dlatego argument szatana nie jest bez podstawy. Ale Pan próbuje powiedzieć, nie, tak nie jest. To nie jest biznes. Podstawa naszego związku nie jest zysk i nie własny interes, a ja ci to udowodnię. Zobaczymy, jak zmieni się nastawienie Hioba do mnie, gdy zabierzemy mu wszystko, majątek, dzieci, status społeczny i nawet zdrowie. Wszyscy będą się z niego śmiać i kopać go. Pan stara się udowodnić, że zdrowe relacje opierają się na miłości i wielbieniu Boga, poznaniu Go, kim On jest. Kiedy człowiek wie, kim jest Bóg, jego nastrój nie zmienia się w zależności od okoliczności. Zawsze błogosławię imię Boga. I co się stało z Hiobą? Hiob powiedział, niech imię Pana będzie błogosławione. Tak był stosunek Hioba do okoliczności, które go spotykali. Teraz o nas. W głębi duszy, nie wiem, ale jeżeli zobaczymy, w głębi duszy my wszyscy odnosimy się do Boga z obopólną korzyścią. Oddam więcej Bogu, będę Go wychwalać, i On da mi więcej. Wszyscy robimy to w oczekiwaniu wzajemności. I chyba czasami jest wyrachowanie. Gdyby nie było wyrachowania, nie byłoby pretensji do Boga. Jak tylko coś pójdzie nie tak, natychmiast zaczynają się pretensje. O Panie, ja do Ciebie tyle się modliłam, a Ty, czemu Ty nie zrobiłeś tak, jak prosiłam, nie? Im gorsze są okoliczności, tym więcej skarg i pretensji. Skąd oni się biorą? Gdy oczekiwanie wzajemności jest stanem niebezpiecznym. Gdy dajemy coś i czekamy, że dostaniemy coś z powrotem, a nie dostajemy, wtedy zaczynamy bulwersować się. Więc nie musimy uwielbiać i chwalić Boga za to, że On nam coś daje, ale za to, kim jest Bóg i jaki On jest. Kiedy mamy stosunek do Boga z myślami, kim On jest, ten stosunek nie zmienia się, ponieważ Bóg jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Wyobraźcie sobie, że ktoś podchodzi do Darka, na przykład, mogę ci nie użyć, i zaczyna go chwalić. O, Darek, twoje kazanie było dzisiaj takie przepiękne. Podoba mi się sposób, w jaki mówisz. Jesteś przykładem dla mnie i wielu ludzi. Wyraża swoją postawę przez słowo, tak? Ale jeśli w tej chwale jest interes, lub podczas rozmowy ta osoba próbuje mu podpowiedzieć, że nie byłoby źle, gdyby jej pomógł, to myślę, że Darek nie byłby zadowolony, nie? Z takiej pochwały. Ta rozmowa od razu przeradza się w wyrachowanie. Te dobre słowa natychmiast zmuszają Darka do zrobienia czegoś dla tej osoby. I tak samo z Bogiem. To wszystko nie jest takie proste, kochanie. Kiedy przychodzimy do Boga z oczekiwaniem wzajemności, nie jest to bezinteresowne uwielbienie. To uwielbienie zawiera interes własny. Gdy uwielbiamy Boga, należy zadać sobie pytanie, czy istnieje oczekiwanie wzajemności? I myślę, że ofiara musi być bezinteresowna. Czasami wielbimy Boga, coś poświęcamy Mu, na przykład nawet czas jakiś, tak? I w tym szukamy sensu. Myślimy, no pójdę gdzieś dziś do kościoła albo na modlitwę, ponieważ mam problem z dziećmi, mam problem z pracą, albo moje dziecko choruje. Pomodli się, żeby moje dziecko się wyzdrowiło, albo Bóg rozwiązał moje problemy. Nie pytamy Boga, dlaczego to jest w naszym życiu, dlaczego tak się dzieje, tylko dajemy Bogu instrukcje. Nie interesuje nas sam Bóg, ale tylko Jego moc, aby spełnić moje pragnienie. Jakoś powinny wrócić wszystkie nasze ofiary, nasz czas, który poświęciliśmy Bogu. Znowu powiem, Darek już mówił o tej kobiecie z olejkiem, Mateusza 26, 6, 12.
Po co ta rozrzutność zarządzali? Można to było drogo sprzedać i rozdać pieniądze ubogim. Jezus odniósł się do ich oburzenia. Dlaczego sprawiacie im przykrość? Zrobiła to dla mnie. To był piękny czyn. Ubodzy zawsze będą pośród was. Ja nie zawsze. Ona natomiast, dolewając ten olejek na moje ciało, przygotowała je na mój pogrzeb.
Nazwa tej rośliny, z której robiony ten olej, to nardostachus. Tak, przeczytałam w internecie, że w czasach Jezusa, kiedy ten olej był jeszcze dostarczany na Bliski Wschód drogą przypraw do Jerozolimy, generalnie kosztował dużo pieniędzy, bo ta roślina nie rośnie w Izraelu i okolicach, a jedynie wysoko w Himalajach na wysokości 5-7 km i nie rośnie na niskich wysokościach. Olejek nardowy był bardzo drogi. Z Ewangelii Mateusza wynika, że w czasach Jezusa funt tego olejku kosztował tyle, co wynagrodzenie za rok pracy robotnika rolnego. Za małe naczynie z tym olejkiem można było kupić dom. Biblia mówi, że alabastrowe naczynie z mirą nardową kosztowało około 300 denarów. I taka kobieta przychodzi i rozbija naczynia i nie dwie, trzy kropli namaścia na jego rękę, tylko wylewa na Jezusa całą butelkę. A kto był oburzony? Uczniowie, którzy cały czas byli z nim, nie? I w pokoju wszyscy zaczęli rozmawiać, narzekać, że można dać to ubogim, oznacza to, że nawet oni nie widzieli ofiary w tym, czyli widzieli głupotę, marnoprawstwo. Gdybyś go sprzedała i rozdała ludziom, ile byłoby wdzięczności, nie? Oznacza to, że zawsze szukamy sensu we wszystkim. I co ciekawe, Jezus się temu nie sprzeciwił. Zatrzymuje ich i wychwala ją. Ona wyprzedziła wszystkich. Jutro wy, uczniowie, kiedy mnie zabiją, kupicie oleju, aby namaścić moje ciało. A ona wyprzedziła was wszystkich. Gdyby ta kobieta była w rozpaczy, miałaby śmiertelnie chore dziecko, wszyscy by pomyśleli, że zrobiła to z rozpaczy, pewnie by ją zrozumieli. Nikt by jej nie krytykował. Ta kobieta wyraziła chwałę za to, co Bóg już uczynił w jej życiu. Niczego od Niego nie oczekiwała. Niczego nie prosiła od Jezusa. Czasami ludzie składają ofiary, aby zwrócić na siebie uwagę Boga. Ale jeśli chodzi o zwykłą wdzięczność, uwielbienie Boga, miłość, kiedy niczego nie potrzebujesz, nie widzimy w tym sensu. Po prostu powiedzieć dziękuję, tak, możemy. Ale nie jesteśmy gotowi na wielkie poświęcenie, nie? Ludzie mówią, jeżeli Pan Bóg zrobi to, co poproszę, będę płacić tam dziesięciny, będę chodzić co tydzień do kościoła. Dla prawdziwego czciciela chwała i uwielbienia nie jest obowiązkiem albo długiem. Dług jest przygniebiący. Sam pomysł, że musimy coś zrobić, nie bardzo nam się podoba. Dlatego, gdy patrzymy na uwielbienie, służąc Bogu jako obowiązek, nie jesteśmy dojrzali. Niczego nie zrozumieliśmy. Jeśli tą chwałę sprowadzamy z oczekiwania na wzajemność, wydaje mi się, że to nie jest taka chwała, która będzie akceptowana nawet. I nikt nie przyjąłby takiego prezentu. Ja na przykład nie chcę takiego prezentu, nie? Kiedy chwalą mnie za to, kim jestem, a nie dlatego, że czegoś ode mnie oczekują, nie? Potrzebują. Pan patrzy, z jaką podstawą to robimy. Uwielbienie Boga w trudnych okolicznościach życiowych to naprawdę przynosi chwałę Bogu. I takie chwile na ciebie zwraca uwagę cały świat duchowy. Co Hiob zrobił w takich okolicznościach? Hioba 1, 20, 22.
Wtedy Hiob wstał, rozdarł szaty i ogolił głowę. Potem upadł na ziemię, składając pokłon Bogu. Powiedział: nagi wyszedłem z łona matki i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. Mimo tego wszystkiego Hiob nie zgrzeszył. Nie zaczął wyrzucać Bogu, że postępuje niesłusznie.
A szatan odebrał, zabrał mu wszystko, majątek, dzieci, szacunek u ludzi. I wtedy szatan znów przyszedł po tym, by wstawić się przed Panem i zabrał Hiobowi zdrowie. Hioba 2, 4, 5.
Szatan odpowiedział Panu: a cóż to była za próba? Przecież przeżył. Za życie człowiek odda wszystko. Spróbuj tylko wyciągnąć rękę i odebrać mu zdrowie. Zobaczymy, jak się będzie błogosławił.
I następny.
Szatan odszedł więc przed oblicza Pana i odebrał Hiobowi zdrowie. Od stóp do głów pojawiły się na jego ciele straszne żody. Hiob usiadł w popiele i skrobał się kawałkiem skorupy. Nawet żona powiedziała do niego: cóż ty tak trwasz w tej swojej nienaganności? Złożyć Bogu i umrzyj. Mówisz, jak jedna z tych nierozumnych, bezbożnych kobiet, odpowiedział jej Hiob. Czy tylko to, co dobre, mamy przyjmować od Boga, a tego, co przykro, już nie? Mimo tego wszystkiego, co go spotkało, Hiob nie zgrzeszył swoim ustami.
Amen. To była porażka wroga. Czy za darmo Hiob żyje w bojaźni Bożej? I bez względu na to, jak zmieniły się okoliczności, jego postawa się nie zmieniła. Myślę, że to była porażka szatana i wszyscy aniołowie, wszystkie niebiosa radowały się, a Bóg pobłogosławił Hioba jeszcze bardziej. Teraz pytanie do nas. Po co przychodzimy do kościoła? Czego chcemy? Czy chcemy tylko i wyłącznie wyników? Jeśli przychodzimy, żeby Bóg był nam teraz winien, ponieważ przyszliśmy i uwielbiliśmy Go, czy przynieśliśmy dziesięciny, chwalimy Go nie na podstawie okoliczności, ale na podstawie tego, kim On jest. Człowiek powinien przychodzić do Boga ze względu na Boga. Śpiewać ze względu na Boga. Grać na instrumencie ze względu na Boga. Bóg widzi nasze serce, Bóg widzi, że to jest czyste uwielbienie. Człowiek po prostu czci mnie bezinteresownie. Wtedy Bóg przyjmuje tą pochwałę. A co dla nas jest ważne? Oddać Jemu pochwały i pójść do domu? Czy wiedzieć, że On tą pochwałę przyjął do swego serca, nie? Na przykład patrzymy na fanów jakiegoś słynnego piosenkarza. Spojrzeć na nich, to oni potrafią całymi dniami stać pod oknami, nie? Swego idola i pod deszczem i robić szalone rzeczy. Całkowicie zapominają o sobie, o tym, co o nich pomyślą ludzie i wielbią cały dzień swego idola. Najważniejsze dla nas jest to, że Bóg akceptuje moją ofiarę, ponieważ jest ona bezinteresowna. I kończąc już, ja się powiem, że słuchałam kiedyś wywiadu z Philem Driscollem. Nie wiem, czy znacie go. To jest trębacz, piosenkarz i kompozytor. Występuje w różnych gatunkach i stylach muzycznych. Jest najbardziej znany ze swojej pracy w muzyce chrześcijańskiej i jego długoletniej chrześcijańskiej służby. On od dawna uwielbia Boga przez muzykę. I w tym wywiadzie powiedział zdanie, którym byłam, nie wiem, chyba bardziej szokowana niż zdziwiona, nie? Cytuję. Dziś Bóg mi powiedział, że uwielbienie jest walutą niebios. waluta niebios, nie? Więcej uwielbiasz, więcej masz tej waluty. A kiedy masz tą tej walutę, możesz robić biznes z Bogiem. Ja długo myślałam na tym zdaniem i powiem tak. Niebo to królestwo duchowe. Nie możemy wpłacać dolarów albo złotych, nie? W niebie. I nie możemy otrzymać tego. Ale my prawdopodobnie nie dajemy sobie sprawy, że jesteśmy dziećmi bogatego ojca. My, kiedy narodzamy się na nowo, na niebie otwierają nam konto bankowe, niebieskie, niebiańskie konto, nie? I myślę, że nadszedł czas, abyśmy nauczyli się używać tego konta. Nasze niebiańskie konto bankowe nie różni się od zwykłego konta. Możemy dokonywać wpłat na swoje niebiańskie konto bankowe i możemy z niego wypłacić. Co my możemy wpłacić? Modlitwę, uwielbienie, dobre uczynki, dziesięcina, przeczytana książka, dobry pomoc komuś, na przykład bezdomnemu, tak? Każdy depozyt w niebiańskim banku przynosi stokrotny zysk, ale tylko jeżeli robimy to we właściwej walucie. Jeśli tylko zrobimy to z właściwych pobudzeń. Jeżeli dajemy albo coś robimy i cały czas trąbisz do wszystkich, że wiecie, ja co tydzień chodzę do kościoła, wpłacam na konto tam, nie wiem, 100 zł co miesiąc, pomagam bezdomnym każdy dzień, coś daję tam, nie wiem. Czy nie jestem wspaniałym? Jestem takim pokornym sługą, ale potem przychodzę i jeśli Bóg nie odpowiada na moją modlitwę, zaczynam narzekać, że Bóg jej nie słyszy i nie daje mi odpowiedzi. Tak to nie działa. Właśnie ja myślę, że marnujemy swój czas. Dawać trzeba z właściwych motywów, właściwego ducha. Wtedy zostanie to zaliczone na twoim niebiańskim koncie. Bóg zwraca nam wtedy, kiedy przychodzimy coś go czcić i kiedy oddajemy mu cześć w prawdzie i w duchu, a nie wtedy, kiedy przyszliśmy tylko dostać tą walutę. Bóg patrzy i widzę nasze serce. Boga nie da się oszukać. Jana 4:24.
Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie.
Amen. I jeżeli, kochani, potrafimy to zrobić, czcić Jego w duchu, to możemy doświadczyć wszystkich błogosławieństw od Boga. Błogosławieństwa niebios, ponieważ ofiara musi być bezinteresowna. Modlitwa, uwielbienie mają być nie dlatego, że Bóg coś dla nas ma zrobić, ale dlatego, że On jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi i chcemy przytulić się do Niego, przytulić się z Nim, nie? Ja chcę i podziękować Go za to, że On jest i co On w moim życiu jest zawsze obok mnie. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen.